Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten podcast powstaje w całości po godzinach jako projekt popularyzujący wysokojakościową wiedzę o kinie. Cotygodniowe premiery odcinków są możliwe dzięki wsparciu patronek i patronów w serwisie patronite.pl/spoilermaster. Serdecznie zachęcam Was do odwiedzenia tego profilu, także do dowiedzenia się o bonusach dla patronów i po prostu o wsparcie mojej pracy. To ciągły projekt edukacyjny, który powstaje dzięki patronkom i patronom, a szczególnie nisko kłaniam się patronkom i patronom imiennym, to znaczy Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jarkowi Krauzowi, Misiowi Misiowej i Misiowi Juniorowi, Magdalenie Miśce Jackowskiej, Urszuli Nowak, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Arturowi Słomzbutowi, Magdalenie Święch, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi, a także blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującemu analizy scenariuszowe. Zapraszam Was do posłuchania kolejnego odcinka z cyklu Spoilermaster Classic. Dzisiaj opowiem o filmie Stalker. To film z roku 1979, film w reżyserii Andrzeja Tarkowskiego, o którym rozmawialiśmy już tutaj w odcinku o Andrzeju Rublowie, no już parę dobrych lat temu. I tak się składa, że film Stalker, klasyk jednocześnie kina filozoficznego, sci-fi i religijnego, jest filmem, który zajął 9. miejsce w rankingu najlepszych filmów wszechczasów wedle patronek i patronów Spoilermastera. Zobowiązałem się, że do końca bieżącego 2024 roku nagram odcinki o wszystkich tych filmach z patronackiego Top Ten, o których do tej pory odcinki jeszcze nie istniały. Kilka tygodni temu zaserwowałem Wam odcinek o filmie z miejsca 10. To był odcinek o Aż poleje się krew. Dzisiaj pora na miejsce 9 tej listy, czyli właśnie na Stalkera. Andrzej Tarkowski to reżyser bardzo wyjątkowy, reżyser niewielu filmów i reżyser, który już od wielu dekad jest interpretowany w kluczu religijnym, estetycznym i filozoficznym. Te kwestie są u niego bardzo bliskie. Stalker to drugi film w jego filmografii, który można określić jako film science fiction. W roku 1972 podpisał on adaptację Stanisława Lema Solaris, film, z którego ani Stanisław Lem nie był zadowolony, ani sam Andrzej Tarkowski do końca nie był zeń zadowolony. Po tym, jak w połowie lat 70. Andrzejowi Tarkowskiemu udało się zrealizować głęboko autobiograficzne i religijne, zarazem tajemnicze, wieloznaczne, oniryczne zwierciadło, jego kolejnym projektem okazał się właśnie Stalker. Dodam, że zanim opowiem Wam o tym filmie i zanim także porozmawiam o nim z moim bardzo wyjątkowym gościem, chcę wskazać, że mamy w Polsce jednego z najwybitniejszych badaczy kina Andrzeja Tarkowskiego na świecie, być może po prostu najwybitniejszego, profesora Seweryna Kuśmierczyka, który już od bardzo wielu lat robi ogromnie dużo, nie tylko dla popularyzacji, ale także dla głębokiego odczytania twórczości Tarkowskiego i dla ciągłej akumulacji materiałów związanych z Tarkowskim. Ponad już dekadę temu pojawiła się Księga Filmów Andrzeja Tarkowskiego, publikacja Seweryna Kuśmierczyka. W 1998 roku ukazało się monumentalne, dwutomowe wydanie scenariuszy Tarkowskiego i jego dzienników. I to wszystko głównie właśnie staraniami Seweryna Kuśmierczyka. Dokładnie w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, parę dni wcześniej dowiedziałem się, że nawet w roku bieżącym, 2024, pojawia się kolejna publikacja Seweryna Kuśmierczyka poświęcona Tarkowskiemu. Nazywa się ona tym razem Tarkowski Encyklopedia. ogromna, sążnista pozycja. Jeszcze nie miałem jej w ręku, więc nie wiem też, na ile ona zawiera te materiały już wcześniej dostępne w księdze filmów Andrzeja Tarkowskiego, ale na pewno jest to pozycja obszerniejsza, także no, znowuż pewnie trzeba się będzie wybrać do księgarni. Mówię o tym wszystkim głównie dlatego, że takie główne fakty dotyczące realizacji Stalkera, jakie padną w dzisiejszym odcinku, pochodzą przede wszystkim właśnie z księgi filmów Andrzeja Tarkowskiego, autorstwa Seweryna Kuśmierczyka. To było moje główne źródło, kiedy przygotowywałem się do tego odcinka i pozostaję pod niesłabnącym wrażeniem tych publikacji właśnie, które profesor Seweryn Kuśmierczyk już od wielu, wielu lat nam w tym temacie oferuje. Jak już wspomniałem, Stalker to kolejny film w filmografii Tarkowskiego po Zwierciadle, natomiast po drodze nie było to wcale takie pewne, że to właśnie adaptacja powieści science fiction braci Arkadia i Borysa Strugackich będzie kolejnym projektem Tarkowskiego. Rozważał on różne ścieżki, między innymi adaptację Idioty Dostojewskiego, miał też projekt oparty na pismach niemieckiego romantycznego pisarza E.T.A. Hoffmana. Realizował także w teatrze między innymi Hamleta. Innymi słowy, jego inspiracje podążały w bardzo wielu kierunkach. Mimo to zdecydował się właśnie na adaptację Pikniku na skraju drogi, czyli powieści science fiction braci Strugackich, o których dzisiaj jeszcze porozmawiamy i o szerszym kontekście radzieckiego science fiction z doktorem habilitowanym Przemysławem Kordosem, neohellenistą, historykiem i socjologiem wykładającym na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, z którym mam przyjemność pracować na tymże wydziale. W tej rozmowie jeszcze do Strugackich wrócimy. Tak czy inaczej, wybór tej powieści dla Tarkowskiego był wyborem odważnym, wyborem książki, która poza swoją filozoficzną wymową oczywiście była także po prostu znakomicie napisaną literaturą, chwilami niemalże sensacyjną w ramach tego sztafażu science fiction, więc pomysł był odważny i natrafił na wiele realizacyjnych przeszkód. Stalker jako film, jako ten film, który z dużą dozą pewności widzieliście, który znacie jako opowieść o tytułowym właśnie Stalkerze, granym przez Aleksandra Kajdanowskiego, to znaczy kimś, kto przeprowadza ludzi, śmiałków, spragnionych także skarbów do tak zwanej zony w przestrzeni po lądowaniu kosmitów na Ziemi. Ten Stalker Tarkowskiego, którego znamy jako rodzaj filozoficznej opowieści o podróży w stronę komnaty spełniającej ludzkie życzenia, w której Stalker prowadzi pisarza granego przez Anatolija Sołonicyna i profesora granego przez Nikołaja Grinkę właśnie w stronę owej komnaty, po drodze prowadząc z nimi filozoficzne dialogi na temat sztuki, życia, sensu i bezsensu, Boga, a także samej zony, owej tajemniczej strefy, to jest Stalker, którego mamy w pamięci właśnie dzięki filmowi Tarkowskiego, ale warto pamiętać, że książka była znacząco inna i także proces jej adaptowania był wielostopniowy. Bracia Strugaccy najpierw napisali scenariusz, on nazywał się Maszyna Życzeń, potem ten scenariusz ulegał daleko idącym przekształceniom, a koniec końców cały film został nakręcony dwa razy, co jest absolutnym ewenementem, a także źródłem pewnej tajemnicy i legendy związanej z Stalkerem, albowiem po pierwszej serii zdjęć, kiedy właściwie cały materiał był gotowy, okazało się, że materiał fotograficzny jest niemożliwy do wywołania. Tarkowski obwinił za to swojego wybitnego operatora, Georgia Rerberga, który odpowiada za niebywałą wizualną oprawę zwierciadła, i oznaczało to zerwanie przyjaźni, poróżnienie się do końca życia, przy czym dokładne przyczyny tego, co się wydarzyło z tym materiałem, a także jakie gry, ambicji prywatnej zazdrości także odbywały się za kulisami tej pierwszej realizacji Stalkera, to jest pole dla wielkich spekulacji. W 2008 roku powstał dokument, dwugodzinny ponad filmowy, pod tytułem Rerberg i Tarkowski, odwrotna strona Stalkera, w którym twórcy zanurkowali w archiwa, w wywiady i zasugerowali jakiś olbrzymi osobisty dramat, który rozegrał się właśnie za tą pierwszą realizacją, ale także dramat związany z poszukiwaniem przez Andrzeja Tarkowskiego właściwej formuły, ale także właściwej postaci Stalkera. Bo tym, co przy bardzo dużej ilości zmian z tego oryginału Strugackich do filmu Tarkowskiego, tym, co uderza najbardziej, jest właśnie całkowita i głęboka filozoficzna zmiana postaci Stalkera. W powieści i w także pierwszych wersjach scenariusza i także podobno w tym materiale nakręconym po raz pierwszy, Aleksander Kajdanowski gra Stalkera, tego właśnie przewoźnika, przewodnika po strefie, jako cwaniaczka, złodzieja, jako kogoś kierującego się instynktem samozachowawczym, ale także kogoś, kto jest w stanie poświęcić współpodróżników po to, żeby uzyskać swój cel. Tym celem jest uzdrowienie jego córeczki, która jest skażona mutacją genetyczną. Wrócimy do tego w rozmowie z doktorem habilitowanym Przemysławem Kordosem. Faktem jest, że w ostatecznej wersji Stalkera, tej nakręconej po raz drugi, Stalker jest kimś zupełnie innym. Jest, na co także wskazuje w swoich badaniach Seweryn Kuśmierczyk, jurodiwym, czyli świętym głupcem, kimś na kształt Lwa Myszkina z powieści Dostojewskiego, którą przecież Tarkowski parę lat wcześniej chciał na ekran przenieść. Innymi słowy, Stalker zmienił się całkowicie. Ten Stalker, na którego patrzymy w filmie, jest szaleńcem bożym albo bożym głuptaskiem, kimś, kto wydaje się przez cały film w pewien sposób intelektualnie ograniczony, ale kto swoją ogromną empatią wobec innych ludzi, ale także pewną, chwilami nawet załzawioną niewinnością, taką właśnie myszkinowską, wydaje się moralnie górować nad swoimi bardzo zorientowanymi na pragmatyczny cel kompanami podróży. I to jest ta największa zmiana, także o której mówią współpracownicy Tarkowskiego, że ta koncepcja Stalkera jako trochę jurodiwego, trochę Hamleta, w każdym razie nieledwie świętego, kogoś, kto pod koniec filmu płacze w ramionach własnej żony i mówi, że ci ludzie, z którymi właśnie spędził czas, są samolubni, są skupieni na sobie, nie potrafią dostrzec transcendentnego wymiaru świata, nie wierzą w Boga. To jest koncepcja, której zupełnie u Strugackich nie było, a która wydaje się głęboko zakorzeniona właśnie w myśleniu Tarkowskiego. Pod koniec filmu, kiedy już Stalker doprowadza pisarza i profesora pod wrota komnaty, która spełnia najskrytsze ludzkie życzenia, ci bohaterowie wahają się i jednak nie decydują się na skorzystanie z owej komnaty. Boją się, że spełnienie ich najskrytszych życzeń mogłoby zaowocować czymś straszliwym. W tym zawiera się także głęboki, poniekąd około buddyjski sens tej opowieści. Warto zauważyć, że w ilustracji muzycznej do Stalkera pojawiają się elementy muzyki buddyjskiej. Tę ilustrację skomponował Edward Artiemiew. Otóż ta konkluzja, wedle której ludzkie pragnienia są przyczyną wszelkiego zła, wydaje się bliższa już nie tyle prawosławnemu chrześcijaństwu, z którym sam Tarkowski był rozlegle związany, ale właśnie buddyzmowi Zen. W finale, kiedy Stalker wraca do swojej żony i do swojej córeczki, która tu jest ukazana bardziej początkowo jako niepełnosprawna, a na końcu być może jako obdarzona telekinetycznymi mocami, Stalker jest ukazany nagle na tle ogromnej biblioteczki książek. Okazuje się, że w jego mieszkaniu, w jego domu tych książek jest bardzo wiele i nagle widzimy po prostu obraz rosyjskiego intelektualisty. Myślę, że też widzimy autoportret Tarkowskiego, który łka na tle tych książek i łka tak naprawdę, można powiedzieć, nad bezbożnością swoich kompanów, nad tym, że są oni zamknięci całkowicie w takiej doczesnej interpretacji świata, że nie potrafią poza nią wyjść. I co ciekawe, kiedy ogląda się ten dokument Rerberg i Tarkowski, o którym wspomniałem wcześniej, są tam dosyć wstrząsające nagrania głosu Tarkowskiego, który z ogromnym jadem wypowiada się o swoim dawnym współpracowniku, któremu zawdzięcza piękno zwierciadła. Mówi o nim, że właśnie on jest hedonistą, jest kimś, kto absolutnie kogo interesuje tylko dobra zabawa, kto w ogóle nie dba o sztukę. I trochę wydaje się, że te łzy ronione przez stalkera na koniec filmu to są też takie gorzkie, pełne gniewu łzy ronione przez Tarkowskiego, być może także nad tą relacją z Rerbergiem. Można taką tezę zaryzykować. Stalker jest filmem niebywale pięknym wizualnie. Jest jednym z najoryginalniejszych filmów science fiction kiedykolwiek zrealizowanych. Wejście do strefy odbywa się w trakcie długiego, ponad dwuminutowego ujęcia na drezynie, kiedy to przejeżdżamy ze świata sepi, w której na co dzień mieszka Stalker, do strefy, która filmowana jest w kolorze. To przejście już niejednokrotnie było porównywane do przejścia z sepi do technicoloru w Czarnoksiężniku z krainy Oz. Porównanie to rozwinął w swojej książce pod tytułem Zona, a book about a film, about a journey to a room, brytyjski badacz Jeff Dyer. Oczywiście nie szedłbym tutaj za daleko, na pewno Tarkowski nigdy by się do takiej inspiracji nie przyznał, ale trzeba powiedzieć, że jest to filmowo chwyt genialny, albowiem sama strefa wydaje się, sama zona w filmie wydaje się nie do końca inna od naszej zwyczajnej rzeczywistości. Są to zielone łąki, szarawe niebo, poszczególne artefakty postindustrialne i postmilitarne, takie jak czołgi rozrzucone pośród łąk, elementy zabudowy kojarzące się być może ze zużytą elektrownią. W każdym razie to wszystko wygląda dosyć zwyczajnie, a jednocześnie jest filmowane tak, że naprawdę czujemy się, jakbyśmy stąpali niemalże po powierzchni innej planety. Wydaje mi się, że jako film czysto wizualny Stalker to rzeczywiście majstersztyk. Seweryn Kuśmierczyk w swoich badaniach już niejednokrotnie przeprowadzał bardzo drobiazgowe analizy kadrów Stalkera, wskazując na ich podobieństwa kompozycyjne z ikonami wschodniego chrześcijaństwa. I nie jest to niespodzianka oczywiście w przypadku reżysera, który zrealizował film biograficzny o Andrzeju Rublowie, ale jest to jednocześnie rewelacja w zastosowaniu do kina science fiction. Film w zasadzie jest filmem drogi, to znaczy powolnej drogi przemierzania zony i zbliżania się do istoty własnych pragnień, zbliżania się także do tego, co w nich najbardziej niebezpieczne. I w tym sensie jest to film o podróży, która jest także traktowana na sposób głęboko filozoficzny. Całkiem niedawno miałem duże szczęście jako promotor pomagać w napisaniu pracy magisterskiej. Moim studentem był Karol Katryński, właśnie na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Artes Liberales. I za jego pozwoleniem przeczytam fragment jego pracy. Ta praca się nazywała Ekspresja tęsknoty w wybranych filmach Andrzeja Tarkowskiego. Jest to praca już szczęśliwie obroniona i z sukcesem, więc tym chętniej do niej sięgam. I chciałbym teraz zacytować fragment tej pracy, ponieważ wydaje mi się, że to, co pan Karol pisał, będzie też idealnym przejściem do rozmowy z Przemysławem Kordosem, która będzie główną częścią tego odcinka, ponieważ Stalker jest filmem powolnym, jest być może takim kamieniem filozoficznym, a może nawet dziełem założycielskim prawdziwego slow cinema. Ta podróż na drezynie to wpatrywanie się przez długie minuty w karki, w tyły głów bohaterów, którzy powoli jadą i jadą i jadą, i stukanie drezyny powoli wybija hipnotyczny rytm i powoli także zlewa się z wchodzącą delikatnie muzyką Artemiejewa. To jest popis slow cinema. I nie tylko stała się to archetypiczna sekwencja slow cinema, po latach nawet trochę zażartuje z niej Nuri Bilge Ceylan w filmie Uzak, pokazując, jak bohater niemalże zasypia przed tą sekwencją i włącza sobie film pornograficzny zamiast niej, ale także ta sekwencja i cały film zwracają uwagę na to, w jaki sposób przeżywamy czas w filmach Tarkowskiego. Ten czas zostaje spowolniony, jest rodzajem nowej materii, w której Tarkowski rzeźbi. I pozwólcie, że teraz oddam głos mojemu studentowi, czyli właśnie panu Karolowi Katryńskiemu. Cytat Zainteresowanie Tarkowskiego czasem ma swój grunt zarówno na poziomie estetycznym, jak i moralnym. Czas jest podstawową wartością filmową, ale jest także nośnikiem doświadczenia ludzkiego. Na poziomie indywidualnym ma też podwójną naturę, zwracającą go ku przyszłości oraz ku przeszłości. Cytat z Tarkowskiego: czas, który przeżywamy, osiada w naszych duszach jako doświadczenie rozciągnięte w czasie. Teraz znowu pan Katryński. Czas jest zarówno darem, jak i wyrokiem. Musimy bowiem wykorzystać go, aby, Tarkowski, ukształtować swego ducha odpowiednio do swoich wyobrażeń o celu. Zwrot ku przyszłości jest więc też przestrzenią jawienia się tęsknoty, podstawowej siły subiektywnego doświadczenia. Pozostajemy w stale niemożliwej do zrealizowania drodze do celu, którego nie możemy nigdy wyznaczyć z całą pewnością. To jest w moim przekonaniu istota tego, czym jest Stalker, bo jest to film o drodze, ale jest to film o tym, że nie można dojść do tego celu, który swoimi ograniczonymi aspiracjami doczesnymi wyznaczamy. Cel, który wydaje się bajkowy, idealny, dosłownie jest to komnata, która spełnia życzenia. Okazuje się u kresu tej drogi czymś w istocie swoim przerażającym. Pod koniec nawet nie tyle sama droga zostaje zakwestionowana, co pewność wytykania celu tej drogi. I o tym wymiarze dzieła Tarkowskiego, ale także o tym, jakie pytania ono prowokuje, jakie pytania dodatkowo możemy sobie zadać, oglądając ten niebywale zagadkowy, trudny chwilami, ale od wielu już lat magnetycznie przyciągający film. O tym wszystkim chcę porozmawiać teraz właśnie z Przemysławem Kordosem. Jest to moja wielka radość, że po wielu, wielu rozmowach z nim przeprowadzałem w korytarzach uczelni i nie tylko, teraz mogę się podzielić z wami tym, jakim świetnym jest on rozmówcą. A zatem teraz ta część odcinka, w której zagłębimy się w świat Strugackich, następnie także w świat Tarkowskiego i spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czym jest Zona? I jest już ze mną doktor habilitowany Przemysław Kordos. Witaj, Przemku.
Dzień dobry, Michale.
Bardzo miło cię widzieć w kontekście podcastowo-studyjnym. Zazwyczaj mijamy się na korytarzach Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ja niezmiennie jestem zafascynowany tym, z jaką pasją i głębią wchodzisz w świat, który mnie jest znany wyłącznie peryferyjnie. Myślę oczywiście o świecie fantastyki naukowej, o świecie sci-fi. O świecie heleńskim i greckim nawet nie wspominam, bo mam nadzieję, że kiedyś jeszcze się tu spotkamy i porozmawiamy o jakimś filmie zahaczającym o te tematy, ale dzisiaj bardzo się cieszę, że przyjąłeś to zaproszenie, żeby porozmawiać o konkretnej powieści, ale także szerzej o konkretnych autorach, a być może jeszcze szerzej o pewnym nurcie w fantastyce światowej. Myślę oczywiście o Pikniku na skraju drogi Arkadia i Borysa Strugackich. Tak się składa, co odkryłem, jak to często bywa, na Wikipedii, jadąc tutaj do studia, w 50-lecie jej polskiego wydania, ponieważ pierwsze wydanie Pikniku na skraju drogi to jest w Polsce rok 1974, przekład Ireny Lewandowskiej w wydawnictwie Iskry. No i już samo to daje nam pewien pretekst, ale oczywiście w tle, jak wielki pomnik, gigant sztuki filmowej, będzie zawsze gdzieś tam majaczył Stalker Andrzeja Tarkowskiego, ale na razie tylko w tle. Dodam także, że w trakcie naszych licznych rozmów to ty mnie uświadamiałeś często, jeśli chodzi o rozmaitych radzieckich autorów fantastyki naukowej, to od ciebie usłyszałem po raz pierwszy nazwiska chociażby Połyczowa, Walentiny Żurawlowej, Michaiła Puchowa i jeszcze paru innych autorów. Często szedłem za tymi rekomendacjami, okazywały się to rzeczy bardzo ciekawe. I teraz, jakie miejsce w tej nomen omen galaktyce radzieckiego science fiction, a może science fiction w ogóle, zajmują właśnie bracia Strugaccy?
Mówisz, że Piknik był wydany po raz pierwszy w 1974. Być może wielu czytelników tej epoki zna go jednak z innego wydania. Mianowicie była to czwarta i ostatnia książka w serii Stanisław Lem poleca. Stanisław Lem miał taką króciutką serię, właśnie czteroodcinkową, w której mógł przyznać się, wydając odpowiednie pozycje i pisząc do nich posłowia, do tych książek, które dla niego z jakiegoś powodu były najważniejsze. I bracia Strugaccy są tam w wspaniałym towarzystwie, bo oprócz naszego Stefana Grabińskiego, nie wiem, ojca polskiego horroru, mamy też Filipa K. Dicka i mamy Ursulę Le Guin. Miały być też kolejne wydania, może o nich już nie mówmy, ale bardzo ważne jest to, że Lemni jako uprawomocnił pozycję Strugackich w świecie fantastyki znanej w Polsce. I mówię o tym dlatego, że chyba tak najłatwiej jest myśleć o Strugackich, to znaczy to jest podwójny radziecki Lem. I taka jest jakby ich pozycja promieniująca i na tę epokę, i na w ogóle cały bardzo bogaty, jak zaznaczyłeś, świat radzieckiej fantastyki.
Mm-hmm. To w takim razie spróbujmy doprecyzować, co to by oznaczało. Ja tę twórczość znam w sposób dramatycznie wyrywkowy, to znaczy znam tę powieść, Piknik na skraju drogi, znam także opowiadanie, które kiedyś mi poleciłeś, Odruch samorzutny. Także oczywiście już z adaptacji Trudno być Bogiem, właściwie z takiego bardzo docenionego filmu Aleksieja Germana, ale radziecki Lem w duplikacie, jak można powiedzieć. Czyli co? Czyli sci-fi filozoficzne, sci-fi zainteresowane żywo potencjalnościami, hipotezami rozwoju technologicznego / ingerencji pozaziemskiej w to, jak ten rozwój technologiczny na Ziemi przebiega. Bo już w powieści mamy konkretnie pewną właśnie interwencję inteligencji pozaziemskiej. Finał powieści ujawnia, że to nie była nawet świadoma interwencja, to był przystanek na drodze, prawda?
Czyli jedna z koncepcji.
Jedna z koncepcji, tak? Więc czy to było coś, co właśnie filozoficznie Strugackich najbardziej interesowało? Rozwój cywilizacyjny, jak rozumiem, to jest jeden z głównych tematów Lema, prawda? Pewna historiozofia rozwoju cywilizacji.
Ja bym nie był na tyle odważny, żeby powiedzieć, jaki jest główny temat Lema i jaki jest główny temat Strugackich. I być może jeśli szukać jakichś podobieństw, to tutaj jest jedno z najbardziej zasadniczych, czyli ta twórczość jest niesamowicie zróżnicowana i bogata. Ale jeśli byśmy szukali jakichś uogólnień, to powiedzmy, Stanisław Lem był bardziej science fiction, a Strugaccy romansowali o wiele częściej z czymś, co dzisiaj byśmy może nazwali fantasy albo jakąś fantastyką metafizyczną, bo jednak przygody w kosmosie, inne rasy, odwiedziny w światach, w których człowieka już dawno nie ma, to jest raczej Lem, nie Strugaccy. Pokażę ci to może na przykładzie jednej czy dwóch książek, jeśli chcesz. Na przykład jest taka rzecz, która jest mi bliska z oczywistych powodów, mianowicie poniedziałek zaczyna się w sobotę i jest to nic innego jak satyra na radziecką akademię. Opowiada o instytucie, który bada bajki. I jak najbardziej rzecz się dzieje tutaj, ale mamy niejako katedrę magii, tak? Czyli łączymy metodologię naukową ze światem nadprzyrodzonym. I to są Strugaccy.
Brzmi trochę jak Hogwarts. Troszeczkę, troszeczkę.
Tak, zdecydowanie. Mamy też coś, co się nazywa Miliard lat przed końcem świata. I to jest z kolei powieść opowiadająca o tym, jak niektórzy naukowcy, będący na skraju pewnego wielkiego wynalazku, czy wielkiego odkrycia, raczej odkrycia, bo to są kwestie naturalne, zostają powstrzymywani przez jakąś tajemniczą siłę. I przydarzają im się rzeczy, które im przeszkadzają w pewnych odkryciach. I to zaczyna przybierać pewną postać systemową, więc kto ich powstrzymuje? Dlaczego? Nie zdradzam.
Tak.
Ja wiem,
tak,
że to spoiler master, ale
możemy, tutaj możemy, oczywiście, jeżeli tak tylko chcemy.
Ale książki to co innego, więc zostawię tutaj czytelnikom możliwość odkrycia dla siebie tej tajemnicy czy koncepcji, co albo kto powstrzymuje owych naukowców.
No dobrze, to spróbujmy w takim razie rozwikłać czy przynajmniej dotknąć tego świata, który jest nakreślony w Pikniku na skraju drogi, bo i też może go trochę zinterpretować. No jesteśmy 50 lat od pierwszego polskiego wydania, na pewno ta książka doczekała się też różnych odczytań. Mamy w książce, i na razie, tak jak mówię, Tarkowski jest tylko na dalekim, dalekim planie, później do niego wrócimy. W książce mamy świat, w którym nastąpiło tak zwane lądowanie. To lądowanie jest pisane z dużej litery. No właśnie, lądowanie przedstawicieli cywilizacji pozaziemskiej, którzy pozostawili po sobie, no właśnie, owe strefy lądowania, tak, strefy lądowania. Wokół tych stref, jak taka chmara, tak, pojawia się czarny rynek, pojawiają się właśnie tytułowi, dla Tarkowskiego przynajmniej tytułowi, stalkerzy, którzy trudnią się czymś w rodzaju szabru, powiedzielibyśmy. To znaczy są to wycieczki w stronę strefy po to, aby zdobywać w tej strefie rozmaite artefakty pozostawione właśnie przez tych przybyszów z innej planety, może innej galaktyki. Te artefakty dla ziemskich, dla nas są tajemnicze, fascynujące, często niebezpieczne. Inwencja tłumaczki Ireny Lewandowskiej, no może tutaj dam parę przykładów, tak, to są białe wiatraczki, racze oczy, sucze grzechotki, ale także niebezpieczne substancje, jak czarci pudding i tak dalej. To wszystko sprawia, że no, ludzie w tej powieści są spragnieni tych artefaktów. One to są także takimi wyznacznikami statusu, jeżeli ktoś już je za pośrednictwem tych szabrowników, tak, tych właśnie stalkerów zdobędzie. I wprost powiem, że kiedy to czytałem tę książkę, to cały czas w tle myślałem sobie, i to jest chyba najprostsza, może nawet wulgarna interpretacja, że strefa jest troszeczkę takim zachodem, tak jak dla mnie w latach 80., kiedy dorastałem, urodziłem się w 82, mur berliński padł 7 lat później. Każdy artefakt z zachodu, nawet jeżeli był to śmieć w postaci zużytego styropianowego opakowania po Big Macu, który każdy obywatel zachodu wyrzucał bezrefleksyjnie do kubła na śmieci, dla mnie taki artefakt uzyskiwał moc magiczną. Ja przywiozłem z wizyty w RFN w 88 takiż właśnie styropianowe pudełko, stało ono na moim biurku i co więcej świeciło. Co prawda nie dosłownie, ale dla mnie świeciło. Miało jakąś niesamowitą moc. I tak sobie myślałem, czy to właśnie nie jest przynajmniej trochę tak, że strefa to jest Zachód, a kataklizm w postaci lądowania, no to jest może kataklizm II wojny światowej, tego podzielenia na świat wschodni i zachodni. I gdybym obudzono mnie dzisiaj przed tą rozmową o 3 w nocy i zapytano, o czym jest ta powieść, tak, o czym ona opowiada, to ja bym powiedział, że to jest powieść o tym, że nie ma takiego kataklizmu w historii ludzkości, którego chciwość, brawura i przedsiębiorczość ludzka nie przerobi w biznes, tak, mówiąc krótko i poprę to cytatem, pozwól, że przywołam krótki fragment. Mianowicie w pewnym momencie jeden z bohaterów, narrator mówi o nim tak. I nagle, jakby ni z tego, ni z owego, opadła go rozpacz. Wszystko było bez sensu, wszystko daremne. Boże mój, przecież nic z tego nie wyjdzie. Nie ma siły, która utrzyma w dzieży to ciasto, myślał z przerażeniem. Nie dlatego, że źle pracujemy. Nie dlatego, że oni pracują lepiej. Bohater tutaj trudni się likwidacją stalkerów. Po prostu właśnie taki jest nasz świat i człowiek na tym świecie jest właśnie taki. Gdyby nie było lądowania, byłoby coś innego. I teraz kluczowe zdanie. Świnia zawsze znajdzie błoto. Tak, czyli niezależnie od tego, co się wydarzy, zawsze będzie się biznes kręcił. Zawsze ktoś będzie miał jakiś towar, zawsze będzie ktoś chciał go kupić. Zawsze będzie jakiś czarny rynek, zawsze będą ci, którzy zdobywają fanty i ci, którzy chcą je odkupić. Czy strefa to zachód?
To jest niesamowicie ciekawe, co mówisz. Nigdy nie myślałem o tym w taki sposób. Nie tylko strefa to zachód. No, jedna z tych parunastu stref, które są na Ziemi, opisywana jest w Pikniku, ta, która jest w Ameryce. 1972. Powieść, tak. ZSRR. Ale mamy świat amerykański. O co tutaj chodzi? No wiadomo, i strefa, i to, co wokół strefy nie działa, więc wszystko dobrze, mamy już nawet nie taką ukrytą krytykę. Dla mnie myślenie o strefie i w ogóle o pikniku jest zupełnie inne, to znaczy już nawet w kontekście twórczości Strugackich, to oczywiście nie jest ich pierwsza powieść, to jest jedna, nie wiem, dziesiąta albo któraś. Dla mnie jest ciekawe, jak oni traktują w ogóle science fiction. I dlatego piknik jest dla mnie pewnym przykładem strategii. Normalnie, kiedy budujesz fabułę science fiction, najważniejsze, zdawałoby się, jest to, jakim jest świat. To jest w jakimś sensie opowieść o tym, czym jest świat. I bardzo często, szczególnie w tych wcześniejszych niż późniejszych science fictionach, świat jest na pierwszym planie, a fabuła bywa pretekstowa. Czyli używasz fabuły po to, żeby opowiedzieć o świecie. Strugaccy w jakiś sposób odwracają te reguły gry, pozostając w science fiction i wprowadzając to niewytłumaczalne, to niemożliwe, to inne, jednak na pierwszym planie stawiają bohaterów, to, co się wokół bohaterów dzieje, ich psychologię, ich relacje. I no, tak jak mówisz, Stalker będzie cieniem na całej naszej rozmowie i jest ogromna różnica między tym, jak wygląda powieść, jak wygląda film. Powieść jest rozciągnięta na parę lat. Tam są epizody, które pokazują, jak dojrzewa tytułowy Stalker, jak dojrzewa Red, jak zmienia się jego życie, ale też jak zmienia się strefa. Czyli w dużej mierze jest to w jakimś sensie opowieść o owym pikniku, że niby obcy przylecieli, pobyli chwilę, zostawili śmieci i odlecieli, ale jest to przede wszystkim opowieść o tym, co robią z tym pojedynczy ludzie i co robi z tym społeczeństwo, jak to społeczeństwo się wokół tej strefy buduje czy dezintegruje. I to jest najciekawsze, że Strugaccy, pisząc niby w ośrodku, takim jak był ZSRR, nieznanym szczególnie z literatury fantastycznej, jednak do niedawna powiedziałbym, że dominantą są teksty anglosaskie, albo ciągle są, wierzę, że już nie, potrafią stworzyć powieść, która w jakiś sposób jest absolutnie odmienna wobec tego, do czego byliśmy przyzwyczajeni, czyli nie w jakimś sensie naśladują pewne wzorce, mniej czy bardziej związane z Zachodem i literaturą, która jednak w dużym stopniu się stamtąd wywodzi, ale wprowadzają zupełnie nowe podejście i zupełnie nowe spojrzenie. I to jest na pewno jedna rzecz, która odróżni ich od Lema, bo Lem nie, chociaż może w niektórych tekstach, nie decydował się na tak radykalne eksperymenty, gdzie przesuwał środek ciężkości całego tekstu na coś, co nie jest fantastyką.
No to dobrze, to przyjrzyjmy się jeszcze chwilę temu czemuś, co nie jest fantastyką w tej powieści, to znaczy tej sferze zachowań, psychologii bohatera, sam o niej wspomniałeś. Dla mnie to jest książka o ludziach żyjących w jakimś ciągłym upodleniu, bo to ten świat jest niesłychanie brutalny. Właściwie opisanie, masz rację, tam jest to opisane na lata, prawda? Miasto, w którym to się dzieje, rozrasta się właśnie dlatego, że jest w tej strefie przygranicznej ze strefą i że ten czarny rynek cały czas napędza, prawda? Rozwój tego miasta. Są tutaj opisani imigranci, którzy przybywają do miasta właśnie po to, żeby spróbować szczęścia jako stalkerzy. Bohater też mówi o nich, prawda, Red, że to są straceńcy, prawda, oni, większość z nich zginie, to są chłopcy, którzy pójdą do tej strefy w poszukiwaniu błyskotek i po prostu wciągnie ich ta strefa i zginą. I prawdę mówiąc, jedyne, i to akurat łączy trochę z Tarkowskim, jedyny taka enklawa ciepła, jakiejś ludzkiej bliskości, to jest rodzina Reda, prawda, jego żona i jego córka, która no właśnie, w filmie jest, zobaczymy, jak ją nazwiemy w filmie. Tutaj ona jest mutantką, tak? To znaczy córka jest owłosiona jak zwierzątko, jest wprost powiedziane, że dzieci stalkerów, przez to, że stalkerzy tak często chodzą do strefy, dzieci są obarczone genetycznymi zmianami, nawet zniechęca się ich do prokreacji, ale tutaj właśnie ta owłosiona, niemal przypominająca zwierzątko, córeczka jest tak naprawdę najcenniejszą absolutnie relacją w życiu bohatera. I powiem ci szczerze, że gdybym zmrużył oczy czytając to, i mówię to jako ktoś, kto naprawdę nie zna tej literatury sci-fi dobrze, to ja bym chwilami czuł, że jest coś amerykańskiego też w tej prozie, takiego trochę noirowego, bohater wsiadający do taksówki w strugach deszczu, prawda, jadący do domostwa jakiegoś wszechmocnego tuza, zastający jego seksowną córkę nad basenem. To brzmi jak Raymond Chandler, to brzmi jak wielki sen. Jaka była w ogóle jak ty widzisz tą relację zachodniości, wschodniości w tym tekście, amerykańskości, imiona amerykańskie tu padają, i tej radzieckości. Jak ci autorzy w 72 roku grali tymi kostkami zachód-wschód?
Zanim na to odpowiem, jeszcze może słówko o tym, o czym mówiłeś na początku, czyli o tej enklawie rodziny. No, Piknik jest bardzo dojrzałą opowieścią, mamy tam zmiany też punktu widzenia, prawda, nie tylko poruszamy się, nie tylko widzimy świat zza pleców Reda, ale też odwiedzamy inne okolice, gdzie go nie ma. Nie mamy tylko jego rodziny, ale mamy na przykład bardzo ważny bar, w którym on przebywa, i ten bar też ewoluuje. A ta córka, o której opowiadasz, jeśli dobrze pamiętam, to też jest córka Stalkera. Tylko ona jest jakby mutantką, w której mutacja poszła w stronę bardzo pozytywną.
Mówisz o filmowej córce teraz? Czy
nie, mówię o powieściowej córce, tej nad basenem.
A, słusznie, zapomniałem.
Ta piękna córka jest też dzieckiem Stalkera.
Zapomniałem, faktycznie. Tak, i ona świeci niemal, prawda? Jest tak no idealna,
ona jest
piękna.
Absolutną seksbombą, która przyciąga
zapomniałem,
wszystkich.
Zapomniałem, widzisz, zapomniałem.
A potem ci, którzy przeżyli z nią noc, mówią, że to było bardzo puste doświadczenie.
Tak.
Więc
oczywiście.
Tutaj jest jednak druga strona. Tak czy inaczej, zachód w Pikniku, no to jest moim zdaniem niebywałe, bo my mamy pewien obraz Związku Radzieckiego, mamy pewien obraz literatury, która tam powstaje, i wiele z tekstów, wiele z opowiadań czy powieści wpisuje się w ten stereotyp bez żadnego problemu. Ale Strugaccy właśnie dlatego są szczególni, że odstają na wiele sposobów, i cokolwiek nie zostało wydane w Polsce, być może pasuje do takiego odstającego modelu. Piknik odstaje właśnie tym, że mamy radziecką powieść dziejącą się ewidentnie w Stanach Zjednoczonych, która jest przesiąknięta Zachodem, i można się bardzo głowić, jakim cudem się coś takiego udało w Związku Radzieckim wydać. No na pewno ich pozycja była bardzo silna już wtedy, ale tak jak mówiłem na początku, no to jest dysfunkcyjny świat. Czyli nie tylko zona jest dysfunkcyjna, ale dysfunkcyjna jest to, co się dzieje wokół i to, jak ten przemysł próbuje się na niej oprzeć. Bo mówisz, że to są pewnego rodzaju błyskotki, które są drogie i które stalkerzy sprzedają gdzieś na boku, ale niektóre z tych błyskotek zaczęły zmieniać ekonomię. Prawda? Jest jeden z artefaktów ze strefy, który jest powszechnie używany jako takie perpetuum mobile. Tam jest nawet taka scena, że jadą samochodem i ten jakby ten zły uruchamia samochód z użyciem artefaktu, i to jest absolutnie tak, normalne.
Tak zwanej owaki, jeśli dobrze pamiętam. Mhm.
Więc tutaj mamy moim zdaniem ten haczyk, że w sumie mamy do czynienia z bardzo mądrą krytyką. Mądrą w sensie cenzorskim.
Czyli wyobraźmy sobie teraz tego radzieckiego cenzora pochylonego nad maszynopisem tej powieści. Rozumiem, że oczywiście jest to czysta spekulacja, ale że taki cenzor mógłby sobie powiedzieć, no dobrze, tak, to jest właśnie krytyka tego kapitalistycznego zasysania wszystkiego, tak, i przerabiania na swoją modłę, tak, w tą stronę by to pewnie szło.
Ja bym w tę stronę poszedł, jako cenzor.
Ja tylko jeszcze przeczytam fragment, bo też chciałbym, żeby w tym odcinku ta proza zaistniała. No ten kluczowy fragment też, który dodatkowo naświetli to, o czym przed chwilą powiedziałeś. W drugiej połowie powieści jest taki dialog między bohaterami, gdzie wprost właśnie zostaje wyjaśniona tytułowa metafora owego pikniku. Piknik. To wyobraź sobie. Las, przesieka, polana. Z przesieki na polanę wjeżdża samochód. Z samochodu wysiada młodzież, butelki, koszyki z prowiantem, dziewczyny, tranzystory, kamery filmowe. Rozpalają ognisko, stawiają namioty, gra muzyka, a rankiem odjeżdżają zwierzęta, ptaki i owady, które przez całą noc ze zgrozą obserwowały to, co się działo, wyłażą ze swoich kryjówek. I cóż widzą? Na trawie kałuża oleju, rozlana benzyna, leżą nieprzydatne już świece i filtry olejowe, poniewierają się stare szmaty, przepalone żarówki, ktoś zgubił klucz francuski, z opon spadło błoto przywiezione z niewiadomych bagien. No sam rozumiesz, ślady ogniska, ogryzki jabłek, papierki od cukierków, puszki po konserwach, puste butelki, czyjaś chusteczka do nosa, czyjś scyzoryk, podarte przez wczorajsze gazety, bilon, zwiędłe kwiaty z innych lasów. Zrozumiałem, powiedział Nun, piknik na skraju drogi. Właśnie, piknik na skraju jakiejś kosmicznej drogi, a ty mnie pytasz, czy oni wrócą, czy nie. Innymi słowy, tutaj bohater mówi, słuchaj, to było całkowicie incydentalne. Zostawili po sobie kupę szmelcu. Tak się składa, że dla nas ten szmelc jest czymś, co może być, czytaj, atrakcyjne, cenne, ale także niebezpieczne, zmieniające naszą cywilizację. I wydaje mi się, że taka też profetyczna siła tej książki polega na tym, że przez to długie trwanie jest nawet zasygnalizowane, że niedługo już sami stalkerzy zostaną usunięci przez automatyzowanych stalkerów. Tam w pewnym momencie, a propos AI, prawda, w pewnym momencie nawet narrator mówi coś takiego, no, że ci starzy stalkerzy, no to oni, prawda, dawny stalker był brudnym, ponurym facetem, który ze zwierzęcym uporem milimetr za milimetrem pełzał na brzuchu po strefie, zarabiając swoją dolę. Nowy stalker to playboy w krawacie, inżynier, siedzi sobie gdzieś o kilometr od strefy, papieros w zębach, pod ręką szklaneczkę z orzeźwiającym płynem, siedzi i patrzy na ekrany. Gentleman na posadzie. Nader logiczny obrazek, do tego stopnia logiczny, że inne możliwości po prostu na myśl nie przychodzą. Więc no, wracam do tematu. Konsumpcja zasie wszystko, włącznie ze śmieciami, zostawionymi przez kogoś innego.
No, bardzo podoba się mnie to, co mówisz, ponieważ widzę wyraźnie, że czytamy ten tekst zupełnie inaczej.
No to proszę, ty go odbijaj czytasz, piłkę.
Ty go czytasz w jakimś sensie jako metaforę. Mhm. I absolutnie się zgadzam. Jesteś bardzo przekonujący. Mhm. I rzeczywiście dzisiaj ten tekst może spokojnie tak brzmieć, jak mówisz. Dla mnie jest to po prostu klasyk SF-u. I jak go czytam, patrzę na niego w taki sposób. Jak mówiłeś, mija pół wieku. Przez te pół wieku fantastyka posunęła się naprzód. Są nowe dokonania w pisarstwie fantastycznym, ale Strugaccy w pikniku ciągle zadziwiają, bo robią tyle rzeczy dobrze. Mhm. Na przykład zobacz, jak jest demonstrowana fantastyczność w samym pikniku, jak bardzo się nie dowiadujemy tych wszystkich rzeczy. Mhm. Nawet to, co mówisz, to, co cytowałeś, tytułowy piknik na skraju drogi, tutaj prezentowany jako koncepcja naukowca, jest niepewna. Mhm. Nic nie jest pewne w pikniku. Czym są artefakty, jak dokładnie wyglądają, do czego służą, mhm. tego nie wiemy nie tylko my, czytelnicy, tego nie wiedzą też bohaterowie. Jak wygląda sama strefa? Czy to są bezkresne łąki i pola i wzgórza? Czy mamy tam fragmenty miasta? Spoiler, mamy. Mhm. Czyli strefa jest tak naprawdę częściowo zurbanizowana. W strefie mamy ewidentnie domy, mamy samochody, które po prostu zostały włączone w strefę, tak? Więc można sobie ją wyobrażać na różne sposoby. Ale Strugaccy tak o tym piszą, że nigdy nie wiesz do końca. I to jest moim zdaniem mistrzostwo świata fantastycznego. Że to, co jest niewyobrażone, to, co jest niemożliwe, jest zaznaczone w tekście w sposób tak delikatny, że trochę wiesz, ale większość musisz sobie wyobrazić.
Pełna zgoda. Co więcej, czasami tutaj, jak już się nauczysz czytać tą powieść, tak po pierwszych 20 stronach, kiedy już trochę rozumiesz, na czym ta gra polega, to wystarczy, że wokół jakiegoś słowa pojawiają się cudzysłowy. No właśnie, bransoletki i już wiesz, że to nie są bransoletki, tylko to jest jakiś artefakt. Jak on wygląda? Nie wiadomo. Do czego on służy? Nie wiadomo. Tylko czujesz, że tak, że rzeczywiście możesz spędzić godziny myśląc, co to są dokładnie racze oczy na przykład, albo jak cudzysłów wygląda czarny pudding, albo czym była dokładnie ta niewidzialna pajęczyna, prawda, która zabija Kiryła w początku powieści. To tutaj pełna zgoda. No ale to dobrze, to dotknijmy jeszcze, bo zaraz zapytamy szerzej, czym jest strefa i czy są może na dzisiejszym świecie jakieś strefy, ale złota kula. Tak. Bo film tutaj znowu gdzieś tam namajaczy, w filmie jest komnata, oni zmierzają do komnaty. Bardzo ważny jest ten element oczywiście tego, że komnata spełnia życzenia, te najskrytsze, te najintensywniejsze, dlatego też bohaterowie cofają się przed ich wypowiedzeniem. Mówię o filmie, w powieści jest złota kula i mamy, znowu, to jest to, co ty powiedziałeś przed chwilą, wybitnie literacko, przerażająco pokazane, oczywiście spoiler master, więc będziemy mówili o zakończeniu, coś, co się dzieje straszliwego z towarzyszem podróży, Reda, w jednym zdaniu, prawda? W ogóle się nie wyjaśnia mechaniki tego, tylko mówi się, że Red zobaczył, jak przezroczysta pustka przyczajona w cieniu koparki, jak to pokazać, przezroczysta pustka, tak, zobaczył, w cieniu koparki, schwyciła chłopca, rzuciła w powietrze i powoli z wysiłkiem skręciła tak, jak kobiety wyrzymają bieliznę po praniu. I tyle. I ten obraz zostanie z nami, prawda, jakieś właśnie ciała wyrzymanego w powietrzu. Tak czy owak, książka się kończy rozpaczą Reda i takim marzeniem, że jesteśmy tak bezradni w tym wszechświecie, że jeżeli już byśmy dotykali tej złotej kuli, która być może spełnia marzenia, to jedyne, co potrafimy wyszeptać w jakiejś desperacji, to jest to, ostatnie słowa powieści, szczęście dla wszystkich za darmo i niech nikt nie będzie skrzywdzony. I to może być jedyne, o co możemy błagać, tak, żeby jakoś przetrwać w tym świecie. Jak ty interpretujesz, no właśnie, złotą kulę. Czy to może jest coś, nie wiem, z bajki rosyjskiej, z jakiegoś świata, nie wiem, jakiś Szewczyk, prawda, idzie po... Ale zaraz, też mamy helenistę w tobie, więc może to jest po prostu złote runo. Oddaję tobie piłkę, kulę.
No, zakończenie powieści pokazuje całe mistrzostwo Strugackich, bo każdy sobie dopowie, czym jest złota kula. Nie tylko sobie dopowie życzenie, ale powie sobie, czym to jest. Mhm. Mechanizm, który opisałeś, ten body horror, jest wyrzymaczką, prawda? Tym, co powstrzymuje stalkerów do osiągnięcia najwyższego poziomu stalkerowania, czyli zetknięcia się ze złotą kulą, bo to nie jest legenda, jak widać, to jest prawda i wiele osób próbowało. I działa to tak, że musisz złożyć kogoś w ofierze. Mhm. Ale jak złożysz kogoś w ofierze? No bierzesz kogoś, kto nie wie o złotej kuli i pozwalasz mu pójść pierwszemu. Mhm. I to właśnie Red robi.
No tak.
I moim zdaniem desperacja nie wynika z tego świata. Desperacja wynika z tego, że on to musiał zrobić. Musiał złożyć tego biednego chłopaka, zresztą syna jednego ze stalkerów, w ofierze, żeby wypowiedzieć życzenie. A życzeniem Reda wcale nie było to, co przeczytałeś. Życzeniem było to, żeby jego małpeczka stała się normalnym dzieckiem.
Tak.
Tak?
Tak.
Ale to trudno interpretować. Ja nie interpretuję tego zakończenia jako desperackie, pesymistyczne, jako kompletną porażkę stalkera. On po prostu zmienia życzenie na to życzenie, które niósł ze sobą ten chłopak. To jest życzenie ofiary. I moim zdaniem to jest piękne życzenie. Mm-hmm. Bo co jeśli złota kula spełni to życzenie? Mm. Właśnie w ostatnim zdaniu tej powieści zaczyna się utopia.
No, dałeś mi potężny tutaj ładunek myślowy. Czyli dystopia zmieni się w utopię, ponieważ ktoś dokonał ofiary?
Ponieważ ktoś dokonał ofiary, a ktoś inny tę ofiarę przekuł w ultimate wish.
I tutaj warto przytoczyć motto tej powieści, Robin Penn Warren. Trzeba tworzyć dobro ze zła, bo nie ma nic innego, z czego można by je tworzyć. No, bingo. Nie pomyślałem o tym w ten sposób, jak ty teraz powiedziałeś. Czyli, ale to dobrze, a czy możemy zrobić teraz coś, do czego ty mnie trochę sprowokowałeś wieloma instancjami, kiedy w trakcie obron prac licencjackich i magisterskich powtarzałeś to pytanie o biografizm. I teraz nie wymagam od ciebie głębokiego zanurzenia w biografię Strugackich. Wystarczy spojrzeć na lata ich urodzin, tak? I na fakt, że przetrwali oblężenie Leningradu, słynne, straszliwe. Czy w tym, co teraz powiedziałeś, marzeniu o tym, żeby z dystopii stworzyć utopię i z koszmaru, traumy, kataklizmu stworzyć coś dobrego, czy możemy czytać tę książkę jako stricte powieść powojenną, w jakimś sensie, która jakoś komentuje też koszmar II wojny światowej, Holokaustu i tak dalej?
Powiem coś radykalnego. Dlaczego czytamy cały czas tę fantastykę jako zimnowojenną? No, dlatego całą nowoczesną fantastykę po 45 czytamy jako reakcję na coś, co było. A może jest to reakcja na coś, co będzie? Przecież fantaści patrzą w przyszłość. Dlaczego nie czytać Strugackich jako powieści przedwojenne?
Och, wiesz co, to już jest... Przypomniał mi się aforyzm Stanisława Jerzego Leca. Ślady wielu zbrodni prowadzą w przyszłość. I to jest mniej więcej to, co teraz powiedziałeś. Na chwilę zawieszając ten potencjalny fatalizm, czy... No i jednak tak, już budując most w tę stronę. Strefa... czy powojenna, czy przedwojenna, na chwilę to zostawiam, bo się boję po prostu wchodzić w ten temat. To jest lęk egzystencjalny, nie cenzuralny. Czy w naszym świecie, także w świecie fikcji, jesteś kierownikiem dumnie brzmiącej Komisji Światów Wyobrażonych, wiesz, to brzmi dumnie także w kontekście sci-fi, właśnie na Wydziale Artes Liberales, gdzie zajmujecie się fantastyką, ale też grami. Czy Strefa jako właśnie to miejsce pozornie zwykłe, pozornie puste, a jednocześnie przyciągające, zakazane, fascynujące. Czy ona jakoś funkcjonuje, czy takie strefy, liczba mnoga, funkcjonują w naszym świecie dziś? Czy możemy wskazać na takie obszary konkretne, albo na ludzi, których cudzysłów moglibyśmy wręcz nazwać stalkerami współczesnej rzeczywistości?
No jak już wspomniałeś o grach, to trzeba powiedzieć, że być może z tego Piknik jest najpopularniejszy globalnie, nie z filmu, ale z gry Stalker z 2007 roku, First Person Shooter, który dzieje się oczywiście w bardzo konkretnej strefie, dzieje się w 2011 roku wokół Czernobyla. I to jest właśnie ta strefa, która jest zmaterializowaniem tego snu przyszłości Strugackich, tak jest właśnie bardzo często rozumiany w tamtej części świata Piknik, że to jest zapowiedź katastrofy w Czarnobylu. I dlatego zrobiono grę, co ciekawe jest to gra zrobiona przez ukraińskie studio. To samo studio, które wcześniej zrobiło bardzo sławny RTS, czyli Real Time Strategy, o tytule Kozacy, którzy starsi gracze mogą dobrze pamiętać z Autopsji. A strefy w świecie, no tak sobie myślałem, gdzie są jeszcze strefy dzisiaj? Jest taka jedna ciekawa strefa, która też ma 50-lecie w tym roku, mianowicie zielona linia na Cyprze.
To musisz to powiedzieć.
Kiedy w 1974 roku wojska tureckie dokonały letniej inwazji na północny Cypr, dotarły do miejsca, które 10 lat wcześniej zostało wyznaczone przez Brytyjczyków i ONZ, do takiej strefy dzielącej populację Greko od Turko-Cypryjczyków, żeby nie dochodziło do walk między tymi społecznościami. Taką strefę wyznaczoną, taką linię, zieloną linię. I właśnie wojska tureckie, inwazyjne w dwóch falach, dotarły do tej linii. I ta linia stała się taką ziemią niczyją na kolejne x lat. I jest taką ziemią niczyją do dzisiaj. I to jest moim zdaniem absolutnie podobne do tego, o czym piszą bracia Strugaccy, bo mamy do czynienia z dużą częścią wyspy. To nie jest linia, tylko w paru miejscach zielona linia jest faktycznie linią, ale w wielu miejscach ona jest rozpuchnięta na wiele kilometrów. I to jest bardzo niebezpieczne miejsce. Nie dlatego, że są tam artefakty i wyrzymaczki, ale że są tam karabiny wojsk tureckich, które niejednokrotnie zabiły osoby wkraczające do tej strefy. Obecnie jesteśmy w momencie, kiedy powoli być może ta strefa się otwiera, niekoniecznie przy zgodzie wszystkich, i na przykład władze tureckie i władze tego okupacyjnego państwa Turecka Republika Północnego Cypru otwarły niedawno fragment przepięknej miejscowości Famagusta szekspirowskiej. I tam na południu tej miejscowości, na południu starówki Famagusty, na południe od starówki Famagusty mieściła się część hotelowa. To była w latach 70. jeden z najważniejszych kurortów śródziemnomorskich. I w 74 roku, kiedy doszło do inwazji, cała ta strefa hotelowa, dziesiątki hoteli, kilometry wybrzeża, pięknego piaskowego wybrzeża, wpadły w strefę. I dzisiaj można te miejsca oglądać z daleka, można widzieć, jak natura niszczy te 74. hipernowoczesne hotele, jak palmy wyrastają z rozwalonych szybów wind. Mówię to, bo widziałem to na własne
Widziałeś
oczy.
Widziałeś to na własne oczy. Mhm.
A teraz od kilku lat można wejść w głąb, podobno są to wycieczki zorganizowane, cokolwiek to znaczy, i przejść się tymi wymarłymi ulicami, gdzie są szyldy, gdzie są wszelkie pozostałości bardzo zaawansowanej turystycznej infrastruktury, ciągnącej się naprawdę głęboko i daleko.
To jest też, czy istnieje w ogóle zjawisko zonoturyzmu, tak? Takiego właśnie wchodzenia w strefy. To jest fascynujące. Oczywiście na mikroskalę, może jako takie kieszonki strefy w przestrzeniach miejskich, kojarzą mi się te wideo na YouTubie o ogólnej nazwie urbex, tak? Czyli właśnie, jeżeli powiem śmiałkowie, to może troszkę dodam temu patetyzmu, ale no, osoby, które wchodzą, prawda, na tereny zamkniętych zakładów pracy, wyłączonych jakoś tam z przestrzeni miejskiej i głównie pod osłoną nocy, mam wrażenie, ale naprawdę nagrywają czasami kamerą noktowizyjną jakieś takie filmiki z tych swoich peregrynacji. Sam kiedyś powiedziałeś, że najlepsze pytania są najprostsze. Dlaczego nas ciągnie do tych stref?
Tajemnica. Znaczy sądzę, że to jest absolutna esencja science fiction.
Czyli?
Te strefy, czyli to, co nieznane. Czyli cały czas kontakt z tym, co jest nieznane. Zobacz, bicie pisarzem science fiction jest niesamowicie trudnym zawodem, moim zdaniem, ponieważ musisz balansować między dwoma biegunami. Jeden biegun jest taki, że czytelnik oczekuje od ciebie, że mu pokażesz coś, czego nie ma. Albo coś, czego nawet być nie może. Ale z drugiej strony musisz zadbać o czytelnika, czyli dać mu coś, żeby miał się gdzie zaczepić. I wracając, to robią doskonale Strugaccy. A strefy, idziesz do strefy i nie wiesz, co tam będzie. To jest właśnie ta tajemnica.
Ale jest różnica między wycieczką do strefy, jakkolwiek ją zdefiniujemy, może to być Cypr, a wiesz, wycieczką w leśne ostępy, tak? To znaczy, nie wiem, albo na taki kawałek Arktyki, gdzie jeszcze nikogo nie było, bo właśnie chyba to nas fascynuje w strefie, że tam ktoś był, tak? Że tam są jakieś ślady czyjejś obecności, że no właśnie, to są te artefakty, to są to, co mówisz, szyb windy, z którego wyrasta palma. Nie chodzi o piękno samej palmy, chodzi właśnie o zderzenie tego, że tu była jakaś obecność, nazwijmy to szeroko, inteligentnego życia, już nawet, a może właśnie to nas ciągnie, że no dobrze, może to nawet nie była obecność ludzka, tylko jeszcze, prawda, jakiejś innej. To mnie też fascynuje w tym, jak Tarkowski to sfilmował, bo poza wszystkim innym, ja myślę, że Stalker to jest taka kategoria dosyć oczywistego arcydzieła, tak? Znaczy patrzy się na ten film, no i nawet jeżeli go się nie lubi, to trzeba powiedzieć tak, to jest dzieło wybitnego artysty, filmowca, który rzeczywiście wziął powieść na warsztat i przetworzył ją po swojemu, zrobił to znakomicie. Ale to nawet jak on filmuje, prawda, rozpadliska, jakieś łąki, lasy, jak przełożył te rzucane przez Stalkera, prawda, artefakty, żeby sprawdzać teren. Wszystko to nas prowadzi do pewnej namacalności tego świata. Po prostu tego, że strefa jest fizyczna, strefa nie jest wyobrażona. Strefa to jest rzeczywiście to miejsce, do którego możemy wejść. Tak mi się wydaje, że strefa, przynajmniej istotą tego jest fakt, że ktoś tam był, ale że tego kogoś już nie ma. I tej nieobecności możemy dotykać, chodząc po strefie. Czy tak się czułeś też chodząc właśnie tam, gdzie ty zwiedzałeś swoją strefę?
Ja sądzę, że między ktoś tam był, a my tam jedziemy, jest jeszcze jeden element, tak? Który jest zasadniczy. W międzyczasie wytwarza się inny porządek. I nas nie tyle interesuje, że ktoś tam był, ale nas interesuje, co się stało. Z tym miejscem, kiedy ktoś sobie poszedł i ten nowy porządek zaczął w tym miejscu rządzić. Bo to jest właśnie nieludzki porządek w jakimś sensie. To jest porządek nam obcy. Strefa jest ciekawa, bo jest obca. I ta obcość może mieć różne formy, ale właśnie to nowe uporządkowanie rzeczy, bo no dobrze, nie będę szedł w stronę, w jakim sensie chaos jest porządkiem albo innym porządkiem, no bo to jest pułapka i spędzilibyśmy następne x godzin roztrząsając te kwestie. Ale właśnie ta inność nas interesuje. No na razie nie mamy inności na świecie, która jest egzoplanetarna. Marzy mi się ona bardzo, ale jeszcze chyba będziemy musieli poczekać, być może do nigdy. Ale przynajmniej mamy coś, czego nie rozumiemy, coś, co jest dla nas nowe, nieoczekiwane, straszne dla niektórych. Prawda? I tego chcemy w strefie.
Przytoczę jeszcze jeden cytat z powieści. Jeden z kluczowych, tak mi się wydaje, który też by nas kierował w stronę, w którą czasami stalker Tarkowskiego był ciągnięty, czyli stronę ekologiczną. Proszę bardzo, służę ci następną definicją rozumu, niezmiernie wzniosłą i szlachetną. Rozum jest to umiejętność wykorzystywania potencjału otaczającego nas świata bez uciekania się do niszczenia tego świata. To też bywało, zresztą kontekst Czarnobylu jest o tyle interesujący, że nawet film był czasami traktowany jako profetyczny w stosunku do wydarzeń Czarnobyla. Czarnobyl dla naszego pokolenia, ja jestem urodzony w 1982 roku, absolutnie funkcjonował w dzieciństwie jako najbardziej chyba takie konkretne wcielenie jakiejś zakazanej strefy, prawda? Pamiętam te opowieści, pamiętam telewizyjne materiały, prawda? Po katastrofie, 86 rok, tak, jeśli dobrze pamiętam. Czy możemy... Aha, no i oczywiście pamiętam później, bo to już mi się nie mieściło w głowie, prawda? Kiedy już na Instagramie powstał cały trend, prawda? Turystyki czarnobylowej, czyli takich, nie wiem, to jest patoturystyka chyba tak to się nazywa. Czy możemy też próbować przyjrzeć się Strugackim i tej konkretnej książce jako paraboli ekologicznej, to znaczy tego, że no nie dbamy o ekosystem naszego świata, tylko próbujemy wyssać tę kość maksymalnie nie bacząc na nic? Czy ekologia tutaj w ogóle może być kontekstem?
No to jest chyba jednak oznaka arcydzieła, że kiedy powstaje jest jedną rzeczą, ale im dłużej czytamy ją my, ludzie przyszłości, tym ciekawsze konteksty ona nam przynosi tutaj, tu i teraz. Tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, tak jak wspomniałeś, nie jestem fanem biografizmu i uważam, że szczególnie w fantastyce, jeśli autor dobrze napisze swoje dzieło, to go jakby już szybko przestaje je rozumieć, bo ono zostaje oddane właśnie tym czytelnikom z przyszłości, którzy zaczną dostrzegać w nim rzeczy. Może jeszcze w czasach powstawania w jakimś sensie mało istotne, a z biegiem lat tę istotność zyskujące. Mhm. I to odczytanie ekologiczne jest chyba absolutnie na miejscu, przy czym moim zdaniem jednak film robi to lepiej niż powieść.
To zapytam cię za chwilę o film, a ja chciałem cię jeszcze o jedną rzecz zapytać. Dla ciebie czy dla mnie, którzy jeszcze pamiętają świat zimnowojenny, w którym ta książka powstała, kontekst tego, że może być jakaś taka granica między światami, nazwijmy ją żelazną kurtyną, którą ja przekroczyłem po raz pierwszy, kiedy miałem lat 5, jadąc właśnie do rodziny, do zachodnich Niemiec, jest dosyć oczywiste. To znaczy, myśmy wyrastali w świecie, który był podzielony na pół. Pracujesz teraz ze studentami, którzy no już nawet ćwiartki tego świata nie pamiętają. Kiedy zadajesz im do lektury powieści sci-fi narodzone w tamtym świecie, spotykasz się z zrozumieniem, niezrozumieniem. Pytam, jak te teksty pracują dziś, kiedy na przykład właśnie pracujesz z radzieckim science fiction, czy w ogóle science fiction powstałem w zimnej wojnie. Jak się o tym rozmawia z ludźmi urodzonymi w 99, 2000, 2001, którzy absolutnie już tego doświadczenia nie mają, że może być jakaś granica między światami, zachodem, wschodem.
Chyba nigdzie nie dawałem studentom żadnego tekstu radzieckiego. Daję teksty polskie, perelowskie. I powiem ci szczerze, że traktuję to jako jeden ze sposobów odczytywania fantastyki. Rozmawiamy ze studentami bardzo dużo, czym jest fantastyka dla czytelnika, po co jest fantastyka. To jest to dobre pytanie, moim zdaniem, które cały czas warto zadawać. I szczególnie polskie powieści z lat 80. W Polsce był wtedy taki bardzo modny, bardzo silny nurt, który się nazywa fantastyką socjologiczną. I jego twarzą jest oczywiście Janusz Zajdel. No służy im i mnie do tego, żebyśmy sobie zobaczyli powieść, która jest jedną wielką metaforą, jedną wielką krytyką systemu. Tak, takie powieści jak Limes Inferior, czy coraz bardziej dzisiaj aktualna Paradyzja, opowiadająca o sztucznej inteligencji podsłuchującej społeczeństwo. To są rzeczy, które moim zdaniem dla nich są dosyć łatwe w lekturze. Bo to nie chodzi o zimnowojenność, o świat podzielony, o żelazną kurtynę, tylko chodzi o to, że mamy do czynienia z powieścią, do której jest klucz. I to jest klucz polityczny, albo klucz, który jest ogólnoludzki, albo to jest klucz, który dzisiaj, tak jak właśnie w Paradyzji, działa o wiele lepiej niż działał wtedy. O dziwo, prawda? To jest niesamowite, że piszesz powieść w latach 80., która zaczyna się sprawdzać w latach 20. kolejnego wieku. No i jakby to jest ta potęga fantastyki, że nigdy nie wiesz, co będzie. Nie tylko ze światem, ale z twoim tekstem.
Ale tak się składa, że na przykład od niechcenia przewidujesz, co będzie, tak? No dobrze, wielki słoń w pokoju, jak to się mówi, film Tarkowskiego. Proszę powiedz, no jak go odebrałeś, jak ci się podobał? Czy to jest dobra adaptacja, a może to jest coś zupełnie innego obok powieści Strugackich? Bo w filmie nie mamy ani hełmów ONZ-u, ani tych wszystkich konkretów, o których tutaj mówiliśmy, tak, tej amerykańskości. Chociaż niektórzy próbowali czytać. Ja wczoraj nawet trafiłem na takiego autora, który patrząc na tą pierwszą scenę rozgrywającą się w barze, próbował ją tak właśnie mocno wepchnąć w ten noirowy klimat. Szczerze, ja tego nie widzę, bo dla mnie to nie jest bar z noiru, to jest taki bardziej bar z Mittel-Europy. Stalker Tarkowskiego. Pro czy kontra? Jak ty patrzysz na ten film?
Znaczy, trzeba na marginesie zaznaczyć, że scenariusz napisali Strugaccy, czyli w jakimś sensie jest to powielony
piknik. Choć Andrzej miał tam dużo do powiedzenia, ale powiedzmy tak.
Tak, że oni są w procesie twórczym. Po drugie, znasz dobrze mój pogląd na temat filmów fantastycznych. Wizualność jest wrogiem fantastyki. Ujmijmy to w takim krótkim zdaniu.
I tutaj zaczynają się komentarze pod tym postem, prawda? Nie widziałeś Łowcy Androidów, tak? Ale to...
Może w którymś miejscu się z tego wytłumaczę, albo spróbuję, ale mówię to po to, że Tarkowski moim zdaniem musi się mierzyć z tym niebezpieczeństwem. Jak opowiedzieć obrazem fantastykę? I wychodzi obronną ręką, ponieważ pokazuje jej bardzo niewiele. Dlatego właśnie jest to dobry film fantastyczny pod tym względem, że tam nie ma fantastyki. On robi absolutnie wszystko, żeby tej fantastyki było tam tyle, co kot napłakał. I jest.
Czy ten film jest dla ciebie o czymś innym niż książka?
Tak, ten film jest zdecydowanie o czymś innym
to
niż książka.
To spróbujmy to nazwać.
O wszystkim, o czym książka nie jest. To znaczy tam,
nie
gdzie
puszczę cię, musisz to ukonkretnić.
Tam, gdzie książka się zatrzymuje, tam zaczyna się film.
Okej.
Spoilerujemy, prawda?
Tak.
Końcówka filmu. Opowiedzieliśmy o końcówce książki, opowiedzmy o końcówce filmu. No właśnie, oni... Ta komnata życzeń w ogóle nie gra. Żadnych życzeń nie ma, żadnej ofiary nie ma. Oni wracają i jedynym zyskiem z tego powrotu jest pies, prawda?
Dodajmy oczywiście, że w filmie mamy też odpowiednio sprofilowanych podróżników, ponieważ Stalker prowadzi pisarza i fizyka, tak? Czy naukowca, powiedzmy. Więc to już jest takie sprofilowanie pod kątem profesji inteligenckości tej grupki. No i mamy cofnięcie się. Tak, no pies jest żywym kompanem, że tak powiem, żywym zyskiem z tej podróży. Ale jak ty czytasz właśnie ten moment? Tam nie ma, znaczy jest wyrzymaczka, jest inaczej potraktowana w filmie, tak? Na pewno nie ma tutaj efektów specjalnych, jakich David Cronenberg, że tak powiem, by użył, adaptując tę samą powieść. To zatem tak najprościej. Dlaczego, skąd się u Tarkowskiego bierze to wycofanie u próg komnaty? To właśnie... Nie wypowiem tego życzenia. Powiedzieliśmy trochę, dlaczego to jest u Strugackich. A jak ty czytasz to wycofanie się w finale Stalkera filmowego?
Tak naprawdę nie powiedzieliśmy, że to nie jest koniec filmu, prawda? Koniec filmu jest w innym miejscu, kiedy córka ma zdolności telekinetyczne albo ich nie ma. I moim zdaniem ta jedna scena jest absolutną kwintesencją całości filmu.
To na niej się skupmy. Widzimy córkę Stalkera przy stoliku. I nagle przedmioty zaczynają się poruszać, szklanka spada, w tle słyszymy pociągi, 9. symfonię Beethovena. Jak czytasz ten finał?
No ja go czytam tak. Szklanki zaczynają się ruszać, zanim słyszymy pociąg. Są 3 szklanki, nie jedna, spada jedna, ale pozostałe 2 nie spadają. I teraz, czy ta dziewczyna to kontroluje, czy nie?
Mamy jakieś ślady, twoim zdaniem?
No to są właśnie, to są dane. Teraz odpowiedzmy sobie na pytanie. Czy ta dziewczyna ma zdolności paranormalne, czy ich nie ma?
Intuicyjnie odpowiadam, że ma, ale nie wiem dlaczego ta intuicja tak mi podpowiada.
Moim zdaniem to jest kwintesencja Stalkera, bo mówi dokładnie wszystko o tym filmie. To znaczy Tarkowski się zatrzymuje. I to jest piękny gest. To my sobie musimy odpowiedzieć na to pytanie. To jest niewiarygodnie fantastyczny gest. To on nam zabiera to, co jest największą wadą wizualności. Zabiera nam dosłowność. On nam nie mówi. A teraz cofnijmy się do tego pierwszego zakończenia, do komnaty. Znowu, on nam nie mówi. Ale on nam nie mówi w innym sensie. To znaczy, bohaterowie sami sobie nie mówią. Oni się wycofują. Czyli w pierwszym zakończeniu, nazwijmy to w taki sposób, wycofują się bohaterowie. W drugim zakończeniu wycofuje się sam twórca.
Sam twórca. Bardzo, bardzo pięknie to nazwałeś. I to jest zatrzymanie się przed nieznanym. Gest pokory poznawczej. Gest metafizycznej pokory, być może. Dla mnie jeszcze istotne jest to, i właśnie też powiedz, jak ty to widzisz, bo w momencie, kiedy film wchodził na ekrany, zwłaszcza na ekrany zachodnich kin, w roku 80 przede wszystkim, to Brytyjczycy i Amerykanie, i tutaj muszę powiedzieć, że jak czytam czasami te interpretacje Stalkera zachodnie, to wydają mi się one wręcz takie bezradne wobec tego filmu, bo oni od razu czytali to w kluczu politycznym, takim, ale takim bardzo twardym, to znaczy Stalker jest dysydentem, nawet ten ślad na jego głowie jest czytany jako ślad tego, że najpewniej był w tak zwanej psychuszce, robiono na nim eksperymenty i że cały film jest właśnie taką metaforą wschód-zachód, ale twardą, że tutaj nie ma nawet miejsca na jakieś subtelności. Czy jest miejsce na to już po ilu latach od premiery? No mamy już ponad 40 lat od premiery filmu, tak? 43 lata. Czy ten kontekst w przypadku Tarkowskiego twoim zdaniem tam był, jest, będzie, zwietrzał? Nigdy go tam nie było?
Bardzo ciekawe pytanie. Powiem i bardzo ciekawa interpretacja, którą przywołujesz. No bo zobacz, fantastykę możemy próbować w jakiś sposób przyszpilić. Znaczy powiedzieć, dzisiaj jest tym a tym. My, ludzie teraźniejszości, czytamy ją tak a tak. Mówi o nas to o świecie, czy obecnym, czy byłym, czy być może przyszłym. Ale przecież jest to unik przed dwoma niebezpieczeństwami, które niesie ze sobą fantastyka. Po pierwsze, fantastyka jest jednym wielkim hołdem dla jednego z najważniejszych ludzkich organów, czyli dla wyobraźni. A wyobraźnia z definicji jest nie okiełznana. Bo jeśli jest okiełznana, to jakby zabijasz ją natychmiast. Więc innymi słowy, każdy czyta fantastykę i każdy być może widzi fantastykę w inny sposób. A jeśli tego nie robi, no to tekst odniósł porażkę. No i druga rzecz, fantastyka jest literaturą przyszłości. Czyli być może my jej jeszcze nie rozumiemy. No przecież to jest straszne dla niektórych. Jeszcze nie dojrzeliśmy. Ten tekst się sprawdzi kiedyś.
Ten tekst jeszcze zapracuje, rozumiem, tak? Albo już teraz pracuje, ale jeszcze się ziści. Pamiętam, kiedy mi poleciłeś antologię Kroki w nieznane i było to dla mnie duże odkrycie. Tak jak mówię, to ty byłeś moim stalkerem, wprowadzającym mnie w zonę sci-fi. Wciąż bardzo ostrożnie ją eksploruję. Ale powiedz mi, bo cud Allegro... nie jest to lokowanie produktu, polega na tym, że wtedy, jak mi podrzucałeś pewne tytuły, że bardzo łatwo je było znaleźć, tak, za 5 zł, za 6 zł, lądowały w paczkomacie niemal następnego dnia. Gdybyśmy teraz się zwrócili do słuchających tego podcastu i powiedzieli, zanurkujcie w świat tej fantastyki, tak, czyli fantastyki publikowanej w środkowej Europie, w Związku Radzieckim w latach 60., 70., wtedy, kiedy też tworzyli Strugaccy, to co byś polecił? Gdzie szukać? Jaki zakurzony tomik wyjąć i zachwycić się? O, już wtedy tak pisali. Albo, idąc za twoim tropem, o, w 72 roku jakiś autor opisał moją dzisiejszą rzeczywistość z roku 2024. Pewnie całej listy nie wymienimy, ale rzuć nam kilka stalkerowych linek.
Radzieckich może, żeby już tutaj uporządkować. I dziękuję ci za to, no bo częścią jakby takiej kultury fantastyki są polecajki. I właśnie jakby jesteśmy wzajemnie sobie stalkerami w tym świecie. Bardzo mi się podoba ta metafora. Kogo warto czytać z Rosjan i z literatury radzieckiej? No, mam tutaj przygotowane parę nazwisk i z chęcią je wymienię. Przede wszystkim wymienię Michaila Puchowa, o którym już wspominałeś na początku. On napisał takie opowiadanie Czarna Kula, które moim zdaniem jest jednym z najlepszych opowiadań fantastycznych w historii. W jakim sensie jest ono niesłusznie zapomniane, ale reprezentuje to, co fantastyka oferuje najlepszego, to znaczy genialny w swojej prostocie pomysł. Więc gorąco zachęcam i polecam.
Nie złota kula, tylko czarna kula i o ile pamiętam, to było w tym tomiku Bion chyba. Tak.
W tomiku Bion, ale można ją znaleźć chyba nawet też w wolnym dostępie. Ale inne nazwiska. Kirbułyczow to jest, przepraszam za to, ale to jest radziecki Terry Pratchett.
Czyli rozumiem, że humor też tam się znajdzie.
Przede wszystkim, ale taki radziecki. Mamy Siergieja Śniegowa i radziecką space operę, absolutnie dojrzałą, która nazywa się Ludzie jak Bogowie, z lat 60. i 70. Mamy dwóch autorów, którzy byli zafascynowani Tolkienem. Nick Pierumow napisał kontynuację Władcy Pierścieni, wielotomową.
Ale taką, że tak powiem, oficjalną kontynuację? Czy...
Znaczy, nie wiem, czy się z tym by zgodzili spadkobiercy.
Rozumiem.
Ale na pewno wiem, że nie zgadzają się spadkobiercy na innego autora, czyli na Kiryła Jeśkowa, który napisał ostatniego Władcy Pierścienia. I jest to nic innego jak retelling Władcy Pierścieni z pozycji Mordoru.
O.
Który zupełnie inaczej przedstawia te wydarzenia i dowiadujemy się wreszcie,
nic dziwnego,
że zwycięzcy pisali historię.
A, no proszę, no proszę.
Świetna rzecz, 99 rok. Mamy Siergieja Łukanienkę, to już jest rosyjska fantastyka, Nocny Patrol, to o tym koniecznie trzeba spojrzeć, Urban Fantasy, no i mamy oczywiście, to już ostatnie nazwisko obiecuję, Dimitra Głuchowskiego, który napisał Metro 2033.
Tak, to o tym nawet ja słyszałem. A powiedz mi, a gdyby jesteś w stanie sobie wyobrazić współczesną, nową adaptację filmową Pikniku na skraju drogi, chciałbyś zobaczyć taki, nie wiem, może serial, a może film, który może by się bliżej trzymał powieści Strugackich, nie byłby tak Tarkowski. Jest w tej, innymi słowy, jest w tej cytrynie jeszcze sok do wyciśnięcia, gdyby ktoś chciał na nowo ją zinterpretować filmowo?
Absolutnie. Bo moim zdaniem Tarkowski ze Strugackimi zrobili rewers Pikniku. A wersu jeszcze nie widzieliśmy.
W tej ostatniej frazie jest cudowna obietnica prowadząca w przyszłość, więc tego się będę trzymał. Przemku, dziękuję ci bardzo. Za każdym razem, kiedy opowiadasz o tych książkach, to ja naprawdę czuję się, jakbyś opowiadał o strefie, w której byłeś. Mam nadzieję, że ja też kiedyś przynajmniej częściowo w te rejony zawędruję, bo niestety ogranicza nas jedno i to ograniczało i Strugackich, i Tarkowskiego, i nas, czyli czas. I to jest ten wielka rzecz, której wciąż nie potrafimy rozciągnąć, ale mam nadzieję, że przynajmniej częściowo także na pewno słuchacze skorzystają. I ostatnie pytanie, bo tak cię czasami podpytuję też przy różnych naszych spotkaniach. Czy teraz czytasz jakąś fantastykę, którą polecasz? Nie musi to już być absolutnie w kierunku wschodnim, tylko po prostu. Czy coś w nowej fantastyce, nie mówię o tytule pisma, lubisz autorów, których polecasz, tych takich świeżynek?
No to wiesz, to niewiarygodne wyzwanie teraz powiedzieć szybciutko jakieś ostateczne polecajki. Tutaj mam cały świat fantastyczny przed sobą, z którego mogę skorzystać. Powiem to, co mówię zawsze na zajęciach i to powtarzam wielokrotnie, to jest taka moja mantra, która już się dawno znudziła wszystkim studentom. Żyjemy w złotym wieku fantastyki, to znaczy fantastyka jest coraz lepsza. Ale jeśli miałbym tak szybciutko coś polecić, polecę coś obcego i coś polskiego. Obce jest to, co teraz zacząłem czytać, nadrabiam zaległości, walijski pisarz Alistair Reynolds, jeden z najważniejszych autorów kosmicznych oper. I zacząłem czytać tu jego najważniejszą kosmiczną operę, Revelation Space.
Revelation Space.
Revelation Space. Przestrzeń objawienia, być może nazywa się to po polsku. Ona jest dosyć stara, ma ze 20 lat, ale rzeczywiście ciągle dobra w konwencji swojej. A z polskich rzeczy chciałbym polecić najnowszą powieść Magdaleny Salik, Wściek, która jest bardzo nieoczywista, to znaczy zaczyna się jak coś jednego, a kończy jak coś drugiego. I nic więcej, chociaż to spoiler master, nie chcę powiedzieć.
Okej, tytuł świetny, świetny. Wściek, no dobrze. To już mnie to zaintrygowało. Przemku, ja powiem do zobaczenia na korytarzach Wydziału Artes Liberales, ale także podkreślę, mam nadzieję, że do zobaczenia w spoiler masterze, bo marzy mi się jakiś odcinek około grecki z twoim udziałem. Nie odpuszczam tego pomysłu, już tam coś nawet planowaliśmy, więc, ale na dziś dziękuję ci za to znaczy dziękuję za to, że nas oprowadziłeś po kawałku świata Strugackich, po kawałku świata Strefy i także, że dotarliśmy do filmu Tarkowskiego. Bardzo ci dziękuję.
Ja również, dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję doktorowi habilitowanemu Przemysławowi Kordosowi. Wielka przyjemność dla mnie, naprawdę. I myślę, że też dla was. Pozwolę sobie już dopowiedzieć fragmencik owego posłowia Stanisława Lema do Pikniku na skraju drogi. To właśnie to wydanie wydawnictwa literackiego Stanisław Lem poleca, Kraków 1977. Oczywiście posłowie jest dosyć obszerne, oczywiście znakomicie logicznie napisane, jak to u Lema. On w pewnym momencie porównuje strategie literackie braci Strugackich i strategię H.G. Wellsa, twórcy Wojny Światów, i pisze tak. U Strugackich jest inaczej. Inwazja obcych wprawdzie bodajże nastąpiła, ślady jej jako strefy są wprawdzie nieścieralne, jej skutków ziemia nie jest w stanie zasymilować, ale zarazem ludzki światek dalej toczy się po swojemu. Groźne cuda, co kosmicznym deszczem spadły w 6 miejscach planety, stają się ośrodkami wielorakiej działalności ludzkiej, legalnej i nielegalnej. Podobnie jak każde źródło, niechby i nader ryzykownych zysków. Strategię dochowania tajemnicy realizują Strugaccy taktyką bardzo perfidną, niemal mikroskopowych zbliżeń. O tym, że w jakichś ambulatoriach robi się doświadczenia z wykrytymi w strefach pułapkami magnetycznymi, o tym, że gdzieś działają instytuty ksenologiczne roztrząsające naturę lądowania, słyszymy tylko w powieści. O tym, co sobie w kwestii stref myślą rządy, jak ich powstanie wpłynęło na światową politykę, nie dowiadujemy się nic. Obserwujemy natomiast ze szczegółami fragmenty życia stalkera, przemytnika nowego typu, który nocami wynosi ze strefy różne znajdowane w niej obiekty, ponieważ jest na nie popyt. Mikrozbliżenia, tak nazywa technikę Strugackich Stanisław Lem. Wydaje mi się, że Tarkowski z kolei posłużył się taką techniką nawet nie tyle mikrozbliżeń, bo on daje nam już bardzo mało tych konkretów dotyczących strefy, ale wydaje mi się, że posłużył się wspaniałą redukcją, to znaczy redukcja elementów w świecie rzeczywistym, codziennym, redukcja elementów w strefie, prosty zabieg polegający na przeciwstawieniu sobie sepi i koloru. To wszystko inscenizacyjnie zadziałało w tym filmie naprawdę wspaniale. Do tego stopnia, że w marcu 1981 roku, kiedy ten film trafiał po raz pierwszy na ekrany polskie, Bożena Umińska na łamach pisma Film numer 22 z 81 roku pięknie napisała o strefie i bardzo chciałbym ten opis przytoczyć tytułem zakończenia tego odcinka. Strefa. Obszar, w który podobno uderzył kiedyś meteoryt, jest przestrzenią tajemniczą, groźną i jednocześnie sprawiedliwą wobec tych, którzy się do niej uciekają. Współdziała z człowiekiem według sobie wiadomych zasad i wygląda na to, że to ona penetruje i sprawdza ludzi. Poraża w niej bezosobowość złomowanych śladów kultury i techniki. Wszystko to w strzępach, wrastające w ziemię albo w pół zatopione, pomiędzy bujną, bezwonną roślinnością w ciągle tej samej porze, pomiędzy niekończącym się świtem, a nie nadciągającym zmierzchem. Centrum strefy stanowi jakby rozkruszony dom, w którym znajduje się cel wyprawy stalkera, pisarza i profesora. Komnata. Kto do niej wejdzie, temu spełnią się najbardziej skryte pragnienia. I jeszcze. Kim jest stalker? Chrystusem? Zapewne tak. I Chrystusem, i trochę księciem Myszkinem, i mędrcem, i zawodowym stalkerem. Postaci tego filmu nie mają stałych konturów. Jak w dziecięcym kalejdoskopie, szkiełka układają się we wzór, zależnie od ruchu patrzącego. Jeśli każda dekada jest takim ruchem patrzącego, to już jesteśmy niemalże 5 dekad i 5 obrotów tego kalejdoskopu od pierwszego seansu stalkera. Warto do tego filmu wracać. Myślę, że jego znaczenia będą się jeszcze zmieniały z kolejnymi latami. Jest to nomen omen zwierciadło, w którym warto się przeglądać. Ja od razu mówię, Tarkowskiego się trochę boję. Dostrzegam w nim jakiś taki rodzaj żelaznej ortodoksji myślenia, która jest w stanie rozstać się nawet z miłosierdziem po to, aby zbliżyć się do absolutu. Kto wie, czy nie jest to też niepokojąca cecha wielu rosyjskich dzieł, bo to samo mógłbym powiedzieć o Dostojewskim. Tak czy inaczej, jest to dzieło wielkie i tutaj nie mam żadnych wątpliwości. Chwilami jest to także dzieło, o którym chciałbym powiedzieć, tak jak Tomasz Mann mówił o Dostojewskim, że należy przyjmować jego dawki z umiarem. Dostojewski z umiarem. Taki tytuł nosił tomik esejów Tomasza Manna i ja, jakkolwiek jestem fanem Tarkowskiego, tak też mam wrażenie, że Tarkowski z umiarem to jest najlepszy Tarkowski możliwy. Bardzo dziękuję wam za słuchanie, dziękuję raz jeszcze Przemysławowi Kordosowi za odwiedziny, dziękuję patronkom i patronom, to dzięki nim wysłuchaliście tego odcinka i dzięki nim także wysłuchacie odcinka już za tydzień.